The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy wtorek, 7 dzień grudnia, a jest to 341 dzień bieżącego roku. Do końca roku 2021 pozostało 24 dni. Słońce wzeszło o 7.09, zajdzie o 16.34. Dzień dzisiejszy trwa zatem 9 godzin i 26 minut oraz dokładnie 15 sekund. A imieniny obchodzą Ambroży i Marcin. Dzisiejszym jubilatom, jak również dzisiejszym solenizantom składamy najpiękniejsze życzenia, aby się spełniły Państwa marzenia. I jakaż różnica w pogodzie. W tej chwili 40 stopni w skali Fahrenheita, ale odczuwalna temperatura jest o 5 stopni niższa. Jutro 43, pod koniec tygodnia troszeczkę cieplej, w sobotę aż 70, ale będzie deszczowo. A powiedzenie na dzień dzisiejszy jest następujące i chyba nie można mu odmówić prawdy. Dla wielu polityków prawda każdego dnia jest zupełnie inna.
Na serca gotowe.
A mam nadzieję, że utwory, które Państwo słyszycie, takie około świąteczne, wprawiają Was w dobry nastrój i nadają przygotowaniom do świąt pewnej sympatycznej treści. A teraz nasze kalendarium, ale zanim do niego przejdziemy, jeszcze komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi dziś 4 zł 9 groszy. Złoto 1774,50 dolarów. Ropa 74,76 dolarów. A więc poszła w górę. A teraz kalendarium. Rok 1550. W katedrze wawelskiej odbyła się koronacja Barbary Radziwiłłówny, drugiej żony króla Zygmunta Augusta. Rok 1678. Francuz Louis Hennepin jako pierwszy Europejczyk ujrzał wodospad Niagara. Rok 1724. Stracono burmistrza Torunia Jana Gottfrieda Rosena i 9 protestanckich mieszkańców miasta, uczestników tzw. tumultu toruńskiego, czyli zajść pomiędzy protestantami a katolikami w tym mieście. Rok 1732. Otwarto Royal Opera House w Covent Garden w Londynie. Rok 1787. Delaware jako pierwszy stan ratyfikował amerykańską konstytucję. Rok 1791. Zmarły 5 grudnia w wieku 35 lat Wolfgang Amadeusz Mozart został pochowany w zbiorowej mogile na cmentarzu pod Wiedniem. Rok 1842. Zainaugurowała działalność Filharmonia Nowojorska. Rok 1909. Belgijski przemysłowiec i wynalazca Leo Hendrik Bakeland opracował pierwsze tworzywo sztuczne – bakelit. Rok 1925. Liga Narodów przyznała Polsce prawo do utrzymania Straży Wojskowej na Westerplatte. Rok 1939. Akcja T4. Niemcy rozpoczęli mordowanie około 1200 pacjentów szpitala psychiatrycznego w Dziekance. Od 1951 roku jest to dzielnica Gniezna. W tym samym roku w Palmirach koło Warszawy Niemcy dokonali pierwszej masowej egzekucji na więźniach przywiezionych z Pawiaka. A 80 lat temu Japończycy dokonali ataku na bardzo ważną bazę wojskową Pearl Harbor na Hawajach. W ciągu kilkudziesięciu minut zatopione zostały największe pancerniki, a Stany Zjednoczone przystąpiły oficjalnie do wojny.
My fellow Americans, the sudden criminal attacks perpetrated by the Japanese in the Pacific provide the climax of a decade of international immorality. Powerful and resourceful gangsters have banded together to make war upon the whole human race. Their challenge has now been flung at the United States of America. The Japanese have treacherously violated the long-standing peace between us. Many American soldiers and sailors have been killed by enemy action.
Były to słowa prezydenta Roosevelta skierowane do Amerykanów. Rok 1942, bitwa o Atlantyk. 665 osób zginęło w wyniku zatopienia przez U-boat brytyjskiego statku pasażerskiego Ceramic u wybrzeży Azorów. Rok 1954, rozwiązano Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Rok 1967. W katastrofie tramwajowej w Szczecinie zginęło 15 osób, a rannych zostało 100. Rok 1987. Linie lotnicze Air Canada stały się pierwszymi na świecie liniami, które zabroniły palenia tytoniu na pokładzie swoich samolotów. Rok 1989. Sejm kontraktowy przyjął ustawę o amnestii. Rok 2008. Ponad 150 ciężarówek z zaopatrzeniem dla wojsk amerykańskich w Afganistanie zostało spalonych w ataku grupy zbrojnej na terminalu pod Peszawarem w Pakistanie.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Salon i Spa Beauvu serdecznie zaprasza. Właścicielkami są panie z dawnego Basia Salon, panie Iwona i Basia Kamińskie. Zapraszają Państwa do korzystania z bogatej oferty usług kosmetycznych i fryzjerskich. W ich salonie możecie się zrelaksować i zapomnieć o troskach dnia codziennego, oddając się w ręce specjalistów. Już po pierwszym zabiegu poczujecie ogromną ulgę dla zmęczonego ciała, a po wizycie będziecie wyglądać pięknie i będziecie całkowicie zrelaksowani. By umówić wizytę do Beauvu Spa, trzeba dzwonić pod numer 215 639 5820. Raz jeszcze numer telefonu 215 639 5820. Adres 1001 Bristol Pike w Bensalem.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Zaczynamy od najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia w sprawie pandemii. Mamy 19 366 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 504 osoby z COVID-19. Najwięcej nowych infekcji potwierdzono na Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce. W całym kraju w szpitalach jest 23 604 chorych, w tym 2036 jest podłączonych do respiratorów. Większość ofiar koronawirusa to osoby niezaszczepione, podkreślił w Polsat News rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
Dzisiaj mamy 504 zgony, 379 spośród nich tak naprawdę to są osoby niezaszczepione. To oznacza, że 75% osób nie mogło liczyć na ochronę szczepionkową. I jeżeli rozmawiamy o tych danych już od kilku tygodni, to one notorycznie są na tym samym poziomie.
W odpowiedzi na nową mutację koronawirusa Omikron i reakcji na niesłabnącą czwartą falę pandemii rząd zapowiada kolejne obostrzenia przeciwepidemiczne. Nowe restrykcje mają dotyczyć osób niezaszczepionych. Rozważany jest także obowiązek szczepień niektórych grup zawodowych. Pakiet nowych zasad, który ma obowiązywać do końca roku, mamy poznać dziś lub jutro. Ostatniej doby zanotowano 116 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Dwie kilkudziesięcioosobowe grupy migrantów próbowały nielegalnie przedostać się do naszego kraju. Do obu tych zdarzeń doszło w pobliżu Czeremchy. Polscy funkcjonariusze byli oślepiani laserami, a w ich stronę białoruskie służby rzucały też kamieniami. Na Białorusi przy granicy z Polską nie ma obecnie obozowisk migrantów. Są oni dowożeni pod granicę przez białoruskie służby, mówi rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska.
Widzimy często przed siłowymi próbami, że podjeżdżają białoruskie ciężarówki i z nich wychodzą cudzoziemcy, którzy potem próbują przejść granicę. Przekroczenia to są bardzo szybkie działania. Momentalnie podchodzą pod granicę, próbują ją przekroczyć. Jeszcze kilka tygodni temu obserwowaliśmy, że te grupy były gromadzone przez kilka godzin. Jak większa liczba osób się zebrała, to dopiero próbowały przekraczać, a teraz to jest bardzo szybkie działanie. My obserwujemy, że wycofują się w głąb Białorusi. Co się dalej dzieje, prawdopodobnie zabierane są przez służby białoruskie, tego już nie widzimy.
Imigranci przez białoruskie służby gromadzeni są m.in. w Centrum Logistycznym koło przejścia granicznego Kuźnica-Bruzgi. W Katowicach oficjalnie otwarto szczyt cyfrowy ONZ. Na miejscu jest premier Mateusz Morawiecki. Online uczestników szczytu przywitał także prezydent Andrzej Duda. Obecni są również przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych wysokiego szczebla. To jedno z najważniejszych globalnych wydarzeń dotyczących cyberprzestrzeni i nowych technologii. Na miejscu jest Przemysław Lis. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przemku, powiedz, jak wygląda otwarcie szczytu?
Ceremonię otworzył wicesekretarz generalny ONZ Liu Zemin. Następnie odtworzono wiadomości wideo od sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa oraz prezydenta Andrzeja Dudy, który zaznaczył, że tylko od nas, od globalnej społeczności zależy to, jak ukształtujemy przestrzeń wirtualną. Transformacja cyfrowa jest konieczna. Musimy jednak odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. Jak wpłynie ona na nasze życie? Jakie korzyści da całemu światu? Czy można jej w pełni zaufać? Oraz jak możemy chronić prawa człowieka w przestrzeni cyfrowej? Głos w Katowicach zabrał także premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu mówił, że rozwój cyberprzestrzeni to wielka szansa, ale i wielka odpowiedzialność.
Trochę jak znany od dawna nóż, którym można kroić chleb, a jednocześnie można uczynić krzywdę. Internet jest właśnie takim narzędziem, tylko o wiele, wiele bardziej wpływającym na życie wszystkich ludzi, jednocześnie na całym świecie.
Zdalnie i stacjonarnie w szczycie cyfrowym ONZ bierze udział ponad 5 tysięcy osób z całego świata. Dziś w ramach wydarzenia odbędzie się także wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Cyfryzacji. Szczyt cyfrowy ONZ w Katowicach potrwa do piątku.
Z Katowic Przemek Lis, dziękuję bardzo.
Wiadomości prezentowała Katarzyna Senek. A teraz małe ostrzeżenie dla osób, które noszą się zamiarem kupna nowego samochodu. Toyota dopuszcza niedoskonałości w obliczu niedoborów. Japoński koncern motoryzacyjny, który zawsze podkreślał, że przykłada dużą wagę do jakości podzespołów, w obliczu zakłóceń w łańcuchach dostaw zaczął dopuszczać używanie do produkcji aut elementów z drobnymi zarysowaniami lub skazami, pisze Reuters. Jesteśmy ostrożni, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny naszych pojazdów. Istnieje jednak wiele elementów, których ludzie nie zauważają, chyba że naprawdę dobrze się im przyjrzą, powiedział na konferencji prasowej Takumi Shinga, szef zespołu do spraw rozwoju pojazdów. A teraz przechodzimy do innych informacji. Strzelaniny w Szwecji. Raport. Zdecydowanie najczęściej sprawcami są mężczyźni, głównie imigranci. Z opublikowanej dzisiaj analizy Dagens Nyheter wynika, że cytuję, sprawcami strzelanin w Szwecji są głównie młodzi mężczyźni, często z Bliskiego Wschodu. Większość z nich nie ukończyła nawet szkoły podstawowej, a wielu wywodzi się z rodzin z kryminalną przeszłością, dodaje dziennik szwedzki. Przyjrzał się on statystykom dotyczącym 432 osób, które między styczniem 2017 a sierpniem 2021 zostały aresztowane, oskarżone lub skazane za morderstwo lub jego usiłowanie z użyciem broni palnej. Zdecydowana większość przestępców to mężczyźni, 97%, przede wszystkim w wieku od 18 do 24 lat, choć są też 15-latkowie. Osoby mające inne niż szwedzkie pochodzenie są wyraźnie nadreprezentowane. 85% podejrzanych urodziło się w innym kraju lub miało przynajmniej jednego rodzica cudzoziemca. W szwedzkim społeczeństwie grupa urodzona poza Szwecją lub osób mających co najmniej jednego z rodziców z innego kraju wynosi 34%. Z analizy gazety wynika, że większość sprawców strzelanin, 62%, pochodzi z Bliskiego Wschodu albo rogu Afryki, czyli Somalii, Erytrei i Etiopii. Są wśród nich również imigranci z Iraku, Syrii, byłej Jugosławii oraz Turcji. 89% z nich przybyło do Szwecji przed 2010 rokiem. Większość analizowanych przestępców, 56%, nie ukończyła szkoły podstawowej. Mają tak zwane świadectwa z niepełnymi świadectwami. Wśród skazanych za użycie broni 76% było wcześniej notowanych za inne przestępstwa. Użycie przemocy, jazda po pijanemu lub handel narkotykami. Wielu wywodzi się z rodzin mających kłopoty z prawem. Wyroki miało 38% ojców oraz 19% matek. Analiza gazety, mająca odpowiedzieć na pytania, kto dokonuje strzelanin w Szwecji, jest pierwszym tego typu opracowaniem. Policja w tym kraju nie podaje narodowości podejrzanych osób, a media na ogół nie podają, jakiego pochodzenia są przestępcy, aby nie stygmatyzować grup, z których się wywodzą. W tym roku w Szwecji w wyniku strzelanin śmierć poniosły 44 osoby, najwięcej w historii, a 102 osoby zostały ranne. Praktyka rozstrzeliwania przestępców bez sądu polityką państwową w Wenezueli. Jak wynika z opublikowanego raportu Niezależnej Organizacji Praw Człowieka Control Ciudadano, czyli kontrola obywatelska, 73 osoby stanowiące według władz zagrożenie dla ładu publicznego w Wenezueli zostały zabite przez służby bezpieczeństwa tego kraju w listopadzie bieżącego roku. Organizacja podała, że przygotowany przez nią raport o ofiarach działań, cytuję, funkcjonariuszy sił policyjnych i wojskowych, powstał na podstawie doniesień o zgonach obywateli potwierdzonych w lokalnych mediach. Według CC, czyli tej organizacji Kontrola Obywatelska, najwięcej osób zostało zabitych przez wenezuelskie służby w stanach Sucre i Zulia, odpowiednio 23 i 12. Z informacji mediów wynika, że w prowadzonych operacjach funkcjonariusze zabili osoby, które miały stanowić zagrożenie dla ładu publicznego. Akcjom nie towarzyszyły próby aresztowania i postawienia ich przed sądem. W ocenie Sisi działania służb kierowane były na egzekucje uważanych przez reżim za rzekomych bandytów. Praktyka rozstrzeliwania domniemanych przestępców na miejscu i bez sądu stała się polityką państwa. Podsumowała w raporcie szefowa Sisi Rocío San Miguel. Znaczna liczba zastrzelonych osób, jak odnotowuje Sisi, zbiegła się z wyborami regionalnymi i samorządowymi w Wenezueli, które w listopadzie wygrała partia prezydenta Nicolasa Maduro. Zwyciężyła ona w 20 z 23 wenezuelskich stanów oraz w stolicy kraju Caracas. W ocenie obserwatorów Unii Europejskiej podczas wenezuelskich wyborów doszło do kilku nieprawidłowości, m.in. stronniczego odrzucania kandydatów z powodów administracyjnych oraz opóźnień w otwieraniu lokali wyborczych. Negatywne opinie obserwatorów skrytykował prezydent Maduro, nazywając je, cytuję, próbą oczerniania bezbłędnego i demokratycznego procesu wyborczego. Facebook zezwala na podżeganie do nienawiści. dopuszczanie do rozprzestrzeniania się mowy nienawiści wobec ludu Rohingya. Tak brzmi pozew wobec Facebooka czy też Mety skierowany przez brytyjską kancelarię prawną, informuje stacja BBC. Lud Rohingya żąda 150 miliardów dolarów zadośćuczynienia. Firma jest oskarżona o dopuszczanie do rozpowszechniania nienawistnych i niebezpiecznych informacji skierowanych przeciwko Rohingom. Rohingowie to muzułmański lud, który buddyjska część społeczeństwa Mijamy uważa za nielegalnych imigrantów z Bangladeszu. Brytyjska kancelaria prawna zarzuciła Facebookowi m.in. nieusuwanie kont podżegających do przemocy czy stosowanie algorytmów, które wzmacniały mowę nienawiści skierowaną wobec ludu Rohingya. W Stanach Zjednoczonych prawnicy złożyli skargę przeciwko Facebookowi w San Francisco, oskarżając firmę, że, cytuję, jest gotowa wymienić życie ludu Rohingya za lepszą penetrację rynku w małym kraju w Azji Południowo-Wschodniej. Kancelaria cytowała posty, które ujawniło śledztwo agencji Reutera, między innymi: musimy walczyć z Rohingą, jak Hitler walczył z Żydami. W 2017 roku birmańskie wojsko rozpoczęło brutalne represje w stanie Rakhine po tym, jak bojownicy Rohingya dokonali krwawych ataków na posterunki policji. Tysiące ludzi zginęło, a ponad 700 tysięcy Rohingów uciekło do Bangladeszu. Powstały wówczas powszechnie znane zarzuty łamania praw człowieka, w tym zabójstwa, gwałty i podpalenia. Zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, Facebook jest w dużej mierze chroniony przed odpowiedzialnością prawną za treści publikowane na portalu przez jego użytkowników. Wedle nowego pozwu sądowego, prawo Birmy, w którym nie ma podobnego przepisu, powinno mieć pierwszeństwo w tej sprawie.
Ciągniemy na świat. Ooo, 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 online.
I wracamy do wiadomości. Strzelanina w Centrum Usług Publicznych w Moskwie. Napastnik zabił 2 osoby, a 3 ranił, w tym 10-letnie dziecko. Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że sprawca został zatrzymany. Rosyjskie media informują, że jest nim 45-letni Siergiej G., emerytowany podpułkownik rosyjskiej armii. Według doniesień mówił on śledczym o pandemii i globalnym spisku. Agencja informacyjna TASS donosi, że strzelanina nastąpiła po konflikcie związanym z noszeniem maseczki. Ranni wymagają opieki lekarskiej. Ludzie giną przez konflikt o takie rzeczy jak maseczki. Ojciec Ramana Pratasewicza przyznał, że nie wie, gdzie jest jego syn. Dmitrij Pratasewicz dodał, że rozmawia ze swoim dzieckiem, ale Raman jest pod całodobową obserwacją KGB. Ojciec białoruskiego opozycjonisty wyjaśnił, dlaczego nie posłuchał apelu w sprawie powrotu na Białoruś. Ojciec Ramana Pratasewicza, Dmitrij, udzielił wywiadu Rzeczpospolitej, w którym opowiedział o swoim synu. Nie wiemy dokładnie, gdzie jest, możemy się tylko domyślać. Wiemy jedynie, że śledztwo utknęło w martwym punkcie, powiedział. Białoruski opozycjonista na początku września zniknął z przestrzeni publicznej. Podobno zawarł umowę ze śledczymi i przebywa w areszcie domowym. Dmitrij Pratasewicz powiedział, że co jakiś czas rozmawia ze swoim dzieckiem. O czym mogę rozmawiać z synem, kiedy znajduje się pod całodobową obserwacją KGB? Mówi jedynie, że wszystko w porządku i że czuje się dobrze, relacjonował ojciec białoruskiego opozycjonisty. Raman Pratasewicz na czerwcowej konferencji prasowej białoruskiego MSZ-u namawiał swoich rodziców przebywających w Polsce do powrotu na Białoruś. Ci jednak nie posłuchali apelu. Nie chcieliśmy zostać zakładnikami. Tam nie działa już prawo. Nasz powrót był niebezpieczny. Owszem, syn mówił: tato, mamo, wracajcie. Ale to nie były jego słowa. Rozumiemy, w jakiej sytuacji się znajduje i co przeżywa, wyjaśnia Dmitrij Pratasewicz. Były główny redaktor opozycyjnego kanału Nexta w maju trafił w ręce białoruskiej służby bezpieczeństwa. Stało się to po tym, jak samolot pasażerski, którym podróżował Raman Pratasewicz i jego dziewczyna, został zmuszony do lądowania w Mińsku. Białoruski opozycjonista po zatrzymaniu udzielił wywiadu rządowej stacji, podczas którego przyznał się do sterowania, cytuję, masowymi zamieszkami w sierpniu 2020 roku, a także chwalił Aleksandra Łukaszenkę. Wiadomo, jak takie oświadczenia się formułują. Trzęsienie ziemi w Samsungu. Firma łączy działy i wymienia wszystkich dyrektorów. Samsung, jeden z największych producentów elektroniki użytkowej oraz smartfonów, przeprowadził restrukturyzację. Najlepiej zarabiający oddział smartfonów został połączony z oddziałem elektroniki użytkowej. Jednocześnie koreańska firma wymieniła wszystkich swoich CEO. Dział smartfonów koreańskiego giganta wypracował w roku 2020 28,4 trylionów wanów południowo-koreańskich. Jest to 97 bilionów złotych przychodu. W niespodziewanym i niezapowiedzianym ruchu działu smartfonów Samsunga, który był najlepiej zarabiającym, został połączony z działem elektroniki użytkowej, w której skład wchodzą takie produkty jak wyświetlacze, urządzenia AGD oraz ochrona zdrowia i produkty medyczne. W ramach restrukturyzacji nastąpiło przetasowanie na najwyższych pozycjach dyrektorskich. Dotychczasowy szef działu telewizorów Yong Hee Han został odpowiedzialny za nowo tworzony połączony dział telewizorów i smartfonów. chociaż nie ma doświadczenia ze smartfonami, to Samsung przypisuje mu zbudowanie dominującej pozycji na rynku telewizorów. Yon-hee Hwan jest także mianowanym współzarządzającym całego Samsunga. Drugim współrządzącym został dotychczasowy szef działu półprzewodników. Należy dodać, że Samsung jest jednym z głównych producentów pamięci DRAM oraz NAND, a także produkuje procesory obliczeniowe i fotograficzne. Dział półprzewodników Samsunga jest w tym momencie drugim najlepiej zarabiającym działem firmy z przychodami o wartości 89 miliardów złotych. Przewiduje się, że dział ten może stać się w ciągu najbliższej dekady numer jeden w Samsungu, a południowo-koreańska firma stanie się największym podwykonawcą w branży procesorów na świecie. W listopadzie Samsung zdeklarował budowę nowej fabryki mikroprocesorów w Teksasie wartej 17 miliardów dolarów. A teraz z lekcji historii o tym, co wydarzyło się 80 lat temu.
Jest 7 grudnia 1941 roku, niedziela. Na Pacyfiku rozpoczyna się II wojna światowa. O 7.49 rano, czasu miejscowego, lotnictwo japońskiej marynarki wojennej atakuje Pearl Harbor, bazę amerykańskiej marynarki wojennej na Hawajach. Radio Waszyngtońskie przerywa swój program.
We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced.
Sygnał do ataku wydaje kapitan lotnictwa Mitsuo Fukida. Hasło brzmi Tora, Tora, Tora i jest akronimem dwóch japońskich słów. Totsugeki, czyli nagły atak, i Raigeki, czyli atak torpedowy. Z pokładu lotniskowców startuje 350 samolotów. Nalot trwa kilka godzin. W tym czasie w porcie znajduje się 8 pancerników, 2 ciężkie i 6 lekkich krążowników, 30 niszczycieli, 4 okręty podwodne, 49 innych jednostek. Na lotniskach stacjonuje 387 samolotów. W Pearl Harbor nie ma jednak dwóch lotniskowców, które są dla Japończyków najważniejszym celem. USS Lexington i USS Enterprise. Kilka dni przed atakiem wypływają na ocean. Gdy atak trwa, Radio Waszyngtońskie informuje.
Just now comes the word from the president's office that a second air attack has been reported on army and navy bases in Manila. That Japanese airplanes have attacked Pearl Harbor in Hawaii and have now attacked army and navy bases in Manila.
Japońskie samoloty atakują równocześnie Pearl Harbor i bazę marynarki w Manili na Filipinach. W czasie ataku na bazę na Hawajach ginie 2335 żołnierzy i marynarzy oraz 68 cywili. Japońskie lotnictwo zatapia 5 pancerników, 2 niszczyciele i 1 stary pancernik. Zniszczonych zostaje około 260 samolotów. Straty po stronie atakującej są w porównaniu niewielkie. 29 samolotów, 5 tak zwanych lilipucich okrętów podwodnych, 65 osób.
The President of the United States.
Dzień po ataku prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt wygłasza w kongresie płomienne przemówienie, w którym zapewnia, że w walce z wrogiem wojska amerykańskie bez wątpienia odniosą dosłownie nieuchronne, nieuniknione zwycięstwo.
With confidence in our armed forces, with the unbounding determination of our people, we will gain the inevitable triumph, so help us God.
Atak na bazę Pearl Harbor uznawany jest za bezprecedensowy w dziejach, ponieważ Cesarstwo Japonii nie wypowiedziało wcześniej wojny Stanom Zjednoczonym. Historycy twierdzą, że tragedii można było uniknąć, ale wywiad amerykański zignorował informacje o planowanej napaści. Do czerwca 1942 roku wojska japońskie panowały nad Pacyfikiem, zajmując m.in. Singapur, Hongkong, Filipiny, Malaje i Wyspy Salomona. Amerykanie przeszli do kontrataku po wygranej bitwie o Midway, w czasie której Japonia poniosła druzgocącą klęskę, tracąc najlepszych żołnierzy i znaczną część floty.
bez miłości zima w nas wieje chłodem, lodem, na ustach wiatr smutki gra, zamarzł czas. Bez miłości zima w nas, czarno-biała cała, nie cieszy nic, nawet sny są z lodu dziś. Przyjdź do mnie więc, jak ciepły dzień. Bez miłości zima w nas, gorzkie słowa chowa w zimowy sen. Zapadł też na ustach. Nie odchodź już, przegoń chwile złe. Dzień po dniu świeci się chłód, ale między nami nie ma go już. Tylko tego jest mi brak. Przytul mnie mocno.
Teraz głos oddajemy Krzysztofowi Gosztyle, który czyta naszą epopeję narodową Pana Tadeusza, oczywiście autorstwa Adama Mickiewicza.
Księga druga. Zamek. Treść. Polowanie z hartami na upatrzonego. Gość w zamku. Ostatni z dworzan opowiada historię ostatniego z Choreszków. Rzut oka w sad. Dziewczyna w ogórkach. Śniadanie. Pani Telimeny, anegdota petersburska. Nowy wybuch sporów o Kusego i Sokoła. Interwencja robaka. rzecz wojskiego, zakład, dalej w grzyby. Kto z nas tych lat nie pomni, gdy młode pachole ze strzelbą na ramieniu świszcząc szedł na pole, gdzie żaden wał, płot żaden, nogi nie utrudza, gdzie przestępując miedzę nie poznasz, że cudza, bo na Litwie myśliwiec jak okręt na morzu, gdzie chcesz, jaką chcesz drogą, buja poprzez tworzu, czyli jak prorok patrzy w niebo, gdzie w obłoku wiele jest znaków widnych strzeleckiemu oku, czy jak czarownik gada z ziemią, która głucha dla mieszczan, mnóstwem głosów szepce mu do ucha. Tam derkacz wrzasnął z łąki, szukać go daremnie, bo on szybuje w trawie jako szczupak w niemnie. Tam ozwał się nad głową ranny wiosny dzwonek, również głęboko w niebie schowany, skowronek. Ówdzie orzeł szerokim skrzydłem przez obszary zaszumiał, strasząc wróble, jak kometa cary. Zaś jastrząb pod jasnymi wiszący błękity trzepie skrzydłem jak motyl na szpilce przybity, aż ujrzawszy śród łąki ptaka lub zająca, runie nań z góry jako gwiazda spadająca. Kiedyż nam Pan Bóg wrócić z wędrówki dozwoli i znowu dom zamieszkać na ojczystej roli i służyć w jeździe, która wojuje szaraki, albo w piechocie, która nosi broń na ptaki, nie znać innych prócz kosy i sierpa rynsztunków i innych gazet oprócz domowych rachunków. Nad Soplicowem słońce weszło i już padło na strzechy i przez szpary w stodołę się wkradło i po ciemnozielonym, świeżym, wonnym sianie, z którego młodzież sobie zrobiła posłanie, rozpływały się złote migające pręgi z otworu czarnej strzechy, jak z warkocza wstęgi, i słońce usta sennych promykiem poranka drażni, jak dziewczę kłosem budzące kochanka. Już wróble skacząc, świerkać zaczęły pod strzechą, już trzykroć gęgnął gęsior, a za nim jak echo odezwały się chórem kaczki i indyki i słychać bydła w pole idącego ryki. Wstała młodzież, Tadeusz jeszcze senny leży, bo też najpóźniej zasnął. Z wczorajszej wieczerzy wrócił tak niespokojny, że o kuru w pianiu jeszcze oczu nie zmrużył, a na swym posłaniu tak kręcił się, że w siano jak w wodę utonął i spał twardo. Aż zimny wiatr w oczy mu wionął, gdy skrzypiące stodoły drzwi otwarto z trzaskiem i Bernardyn ksiądz robak wszedł z węzlastym paskiem, surge puer wołając i ponad barkami rubasznie wywijając pasek z ogórkami. Już na dziedzińcu słychać myśliwskie okrzyki, wyprowadzają konie, zajeżdżają bryki, ledwie dziedziniec taką gromadę ogarnie, odezwały się trąby, otworzono psiarnię. Zgraja hartów wypadłszy, wesoło skowycze, widząc rumaki szczwaczów, dojeżdżaczów, smycze, psy jak szalone cwałem śmigają po dworze, potem biegą i kładą szyję na obroże. Wszystko to bardzo dobre polowanie wróży. Nareszcie podkomorzy dał rozkaz podróży. Ruszyli szczwacze zwolna, jeden tuż za drugim, ale za bramą rzędem rozbiegli się długim. W środku jechali obok asesor z rejentem, a choć na siebie czasem patrzyli ze wstrętem, rozmawiali przyjaźnie, jak ludzie honoru, idąc na rozstrzygnienie śmiertelnego sporu. Nikt ze słów zawziętości ich poznać nie zdoła. Pan rejent wiodł kusego, asesor sokoła, z tyłu damy w pojazdach, młodzieńcy stronami trwałując tuż przy kołach, gadali z damami. Ksiądz robak po dziedzińcu wolnym chodził krokiem, kończąc ranne pacierze, ale rzucał okiem na pana Tadeusza, marszczył się, uśmiechał, wreszcie kiwnął nań palcem, Tadeusz podjechał. Robak palcem po nosie dawał mu znak groźby, lecz mimo Tadeusza pytania i prośby, ażeby mu wyraźnie co chce wytłumaczył, Bernardyn odpowiedzieć ni spojrzeć nie raczył. Kaptur tylko nasunął i pacierz swój kończył. Więc Tadeusz odjechał i z gośćmi się złączył. Właśnie w ten czas myśliwi smycze zatrzymali, I wszyscy nieruchomi w miejscach swoich stali. Jeden drugiemu ręką dawał znak milczenia. Wszyscy obrócili oczy do kamienia, nad którym stał pan sędzia. On zwierza obaczył i rąk skinieniem swoje rozkazy tłumaczył. Pojęli wszyscy, stoją. A środkiem po roli asesor i pan rejent kłusują powoli. Tadeusz, będąc bliższy, obudwu wyprzedził, stanął obok sędziego i oczyma śledził. Dawno już nie był w polu. Na szarej przestrzeni trudno dojrzeć szaraka. Zwłaszcza wśród kamieni pokazał mu pan sędzia. Siedział biedny zając, płaszcząc się pod kamieniem, uszy nadstawiając. Okiem czerwonym spotkał myśliwców wejrzenie i jakby urzeczony, czując przeznaczenie, ze strachu od ich oczu nie mógł zwrócić oka i pod opoką siedział martwy jak opoka. Tymczasem kurz na roli rośnie coraz bliżej, pędzi na smyczy kusy, zanim sokół chyży. Tuż asesor z rejentem razem wrzaśli z tyłu, wyczcha, wyczcha! I z psami znikli w kłębach pyłu. Kiedy tak za szarakiem goniono, tymczasem ukazał się pan hrabia pod zamkowym lasem. Wiedziano w okolicy, że ten pan nie może nigdy nigdzie stawić się w naznaczonej porze. I dziś zaspał poranek, więc na sługi zrzędził, widząc myśliwców w polu, czwałem do nich pędził surdut swój angielskiego kroju, biały, długi, połami na wiatr puścił, z tyłu konno sługi w kapeluszach jak grzybki czarnych, lśniących, małych, w kurtkach, w butach stryflastych, w pantalonach białych, sługi, które pan hrabia tym kształtem odzieje, nazywają się w jego pałacu dżokeje. Czwałująca czereda zleciała na błonia, gdy hrabia ujrzał zamek. I zatrzymał konia. Pierwszy raz widział zamek z rana i nie wierzył, że to były też same mury. Tak odświeżył i upięknił poranek zarysy budowy. Zadziwił się pan hrabia na widok tak nowy. Wieża zdała się dwakroć wyższa, bo stercząca nad mgłą ranną dach z blachy złocił się od słońca. Pod nim błyszczała w kratach reszta szyb wybitych, łamiąc promienie wschodu w tęczach rozmaitych. Niższe piętra oblała tumanu powłoka, rozpadliny i szczerby zakryła od oka. Krzyk dalekich myśliwców wiatrami przygnany odbijał się kilkakroć o zamkowe ściany. Przysiągłbyś, że krzyk z zamku, że pod mgły zasłoną mury odbudowano i znów zaludniono. Hrabia lubił widoki niezwykłe i nowe. Zwał je romansowymi. Mawiał, że ma głowę romansową. W istocie był wielkim dziwakiem. Nieraz pędząc za lisem albo za szarakiem, nagle stawał i w niebo poglądał żałośnie jak kot, gdy ujrzy wróble na wysokiej sośnie. Często bez psa, bez strzelby błąkał się po gaju jak rekrut zbiegły. Często siadał przy ruczaju nieruchomy, schyliwszy głowę nad potokiem, jak czapla, wszystkie ryby chcąca pozrzeć okiem. Takie były hrabiego dziwne obyczaje. Wszyscy mówili, że mu czegoś nie dostaje. Szanowano go przecież, bo pan z prapradziadów, bogacz, dobry dla chłopów, ludzki dla sąsiadów, nawet dla Żydów. Hrabski koń zwrócony z drogi prosto kłusował polem aż pod zamku progi. Hrabia samotny wzdychał, poglądał na mury, wyjął papier, ołówek i kreślił figury. Wtem, spojrzawszy w bok, ujrzał o 20 kroków człowieka, który równie miłośnik widoków, z głową zadartą, ręce ułożywszy w kieszenie, zdawało się, że liczył oczyma kamienie. Poznał go zaraz, ale musiał kilka razy krzyknąć, nim głos hrabiego usłyszał. Gerwazy. Szlachcic to był, służący dawnych zamku panów. Pozostały ostatni z choreszki dworzanów, starzec wysoki, siwy. Twarz miał czerstwą, zdrową, marszczkami poraną, posępną, surową. Dawniej pomiędzy szlachtą z wesołości słynął, ale od bitwy, w której dziedzic zamku zginął, gerwazy się odmienił. I już od lat wielu ani był na kiermaszu, ani na weselu. Odtąd jego dowcipnych żartów nie słyszano i uśmiechu na jego twarzy nie widziano. Zawsze nosił Choreszków liberyją dawną, kurtę z połami żółtą, galonem oprawną, który dziś żółty, dawniej zapewne był złoty. Wkoło szyte jedwabiem herbowne klejnoty półkozice i stąd też cała okolica półkozicem przezwała starego szlachcica. Czasem też od przysłowia, które bez ustanku powtarzał, nazywano go także mopanku, czasem szczerbcem, że całą łysinę miał w szczerbach, lecz on zwał się Rębajło, a o jego herbach nie wiadomo, klucznikiem siebie tytułował, iż ten urząd na zamku przed laty piastował i dotąd nosił wielki pęk kluczów za pasem uwiązany na taśmie ze srebrnym kutasem. Choć nie miał co otwierać, bo zamku podwoje stały otworem. Przecież wynalazł drzwi dwoje, sam je własnym nakładem naprawił i wstawił i drzwi tych odmykaniem codziennie się bawił. W jednej z izb pustych obrał mieszkanie dla siebie. Mogąc żyć u hrabiego na łaskawym chlebie, nie chciał, bo wszędzie tęsknił i czuł się niezdrowym, jeżeli nie oddychał powietrzem zamkowym.
I to już wszystko, drodzy Państwo, w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję, Barbara Ilnicka, zapraszając na spotkanie w czwartek o godzinie 11:00. Jak zwykle jutro, jako że jest środa, program, który prowadzi Michael Blicharz. American Workers Radio, do którego wysłuchania serdecznie Państwa zachęcam. Wszystkiego dobrego i bądźcie Państwo bezpieczni. Niestety, bo wszystkie zagrożenia, które na nas czyhają, ciągle są aktualne. Program prowadziła Barbara Ilnicka.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.